Teraz czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian. List apostoła Pawła do Filipian, trzeci rozdział, 1269 strona, 1269. Trzeci rozdział, od pierwszego wersetu czytamy. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec wyższości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Zanim zaczniemy rozważać te wszystkie zagadnienia, które są ważne, które wypływają z tego fragmentu przeczytanego, chciałem zwrócić uwagę na to, co ja zwróciłem uwagę, czytając ten fragment. Otóż, kochani, wszystko, szósty werset, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Wiecie, jaki był apostoł Paweł? Nie uchybił żadnym przepisom zakonu. Żadnym przepisom zakonu. On mówi to wyraźnie i nie kłamie. I to jest prawda. On przestrzegał zakon tak dokładnie i tak wiernie, że nikt nie mógł mu nic zarzucić. Nikt nic nie mógł mu zarzucić. Grzesznikiem był, oczywiście, on to później zrozumiał. Na początku oczywiście tak tego nie widział. Ale mówi dalej w tym wersecie 10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A wyżej werset, i znaleźć się w Nim, nie mając sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Mówi sprawiedliwość? Oczywiście, ja jestem sprawiedliwy. Jestem sprawiedliwy, jestem człowiekiem bez nagany. Czy ktoś z was, apostoł Paweł w innym miejscu pisze, może mi zarzucić jakiś zły postępek, jakiś grzech? Czy może ktoś z was zarzucić mi? Apostoł Paweł wyraźnie mówi, nie możemy opierać się na sprawiedliwości z uczynków naszych, ale na sprawiedliwości z usprawiedliwienia Bożego. Amen? I to jest niezwykle ważne. Ale ważne też jest, abyśmy na to zwrócili uwagę, że jeśli otrzymujemy darmo z łaski, to pod pozorem tej wolności, do której zostaliśmy poddani, nie pobłażajmy ciału. Wiecie, to jest taka tendencja, że albo ludzie żyją według jakichś praw i przepisów i dokładnie je przestrzegają i chcą się tym chwalić, że są tacy doskonali, że tak dobrze postępują, albo mówią, odrzucam to wszystko, wszystko jest darmo z łaski i teraz, ponieważ wszystko jest z łaski i czy jest jakiś grzech, który Bóg nie mógłby nam przebaczyć? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak? Ale jak jesteś dzieckiem Bożym, to niemożliwe, żebyś tym grzechem zgrzeszył. Więc powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Bóg może przebaczyć nam wszystkie grzechy? Może. Przebacza nam wszystkie grzechy? No tak, przebacza nam wszystkie grzechy. No to co możemy robić? Grzeszmy, aby bardziej obfitowała łaska Boża, prawda? I to jest ta tendencja, że albo ludzie według uczynków chcą postępować, być sprawiedliwymi i w ten sposób wejść do Królestwa Niebios i Słowo Boże nam podaje, że dzięki naszej sprawiedliwości jakiś człowiek tam się znalazł i był w swojej własnej szacie, nie w szacie sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Co z nim zrobiono? Nawet jeśli się tam dostał. Jezus Chrystus chciał nam to wyraźnie pokazać, jeśli by ktokolwiek z was myślał sobie, że dzięki swojej sprawiedliwości wejdzie tam, to i tak zostanie stamtąd wyrzucony. Dostał się, ale wyrzucili go. Także niech nawet nikomu z nas do głowy nie przyjdzie, że dzięki naszym własnym uczynkom wejdziemy do Królestwa Niebios. Ale też niech nikomu z nas nie przyjdzie do głowy, że jeśli łaskę Bożą przyjmujemy, zostajemy usprawiedliwieni przez Boga, to jesteśmy zwolnieni z dobrych uczynków. Pomyślmy o tym. Kochani, Bóg położył mi na serce, abyśmy rozważyli ten fragment Słowa Bożego, abyśmy popatrzyli na pewne wskazówki, które dla Kościoła Bożego daje Duch Święty. Wiecie, ja taką charakterystyczną cechę zauważyłem, kiedy czytam ostatnio Księgę Psalmów bardzo dużo razy i wiecie, zauważyłem taką ciekawostkę, że psalmy są na początku ich podane jest wskazówki dla przewodnika chóru. I konkretnie jest wskazanie, przed psalmem, przed przeczytaniem Słowa Bożego, przed przeczytaniem psalmu jest najpierw wskazówka. Jest jakieś pokazanie czegoś. Zwróć na to uwagę. I teraz Słowo Boże będziemy czytali, a to Słowo Boże pokazuje nam coś konkretnego. Słowo nigdy nie przychodzi tylko po to, aby sobie przyszło. I żebyśmy nikt sobie z niego nie robili. To są konkretne wskazówki. I Bożymi wskazówkami, Bożymi wskazaniami, Bożym ukazaniem dla nas jest, abyśmy spojrzeli na ten fragment Słowa Bożego pod pewnym kątem. Co Bóg przez Ducha swojego Świętego chce nam pokazać? Co chce, aby zostało uczynione? Otóż radujcie się w Panu, rozpoczyna się ten rozdział, prawda? Radujcie się, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Pisać do was jedno i to samo. Apostoł Paweł o radości w innych listach również właśnie pisał. I powiedziane jest w Filipian 4, rozdział 6-7 werset, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Lecz uczniowie Pana, Dzieje Apostolskie 13:52, lecz uczniowie Pana byli urzeczywistnieniem radości oraz Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie 5:41. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się. Z czego? Że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. To po wychłostaniu. 2 Koryntian 1:24. Nie jako myśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Filipian 2:18. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Filipian 4:4. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Pisać do was jedno i to samo. Mówić do was jedno i to samo. Nie przykrzy mi się, bo to jest zabezpieczeniem, abyśmy we właściwym kierunku poszli. Kochani, zasada Boża odnosząca się do tego, że powinniśmy chodzić w radości, wskazana jest tutaj w tych wersetach, które przeczytaliśmy, wskazana jest ta radość we wszystkich okolicznościach życiowych. We wszystkich okolicznościach życiowych. Ludzie, żeby mieć więcej radości, żeby w takich trudnych, różnych, stresujących chwilach mieć trochę jakiegoś takiego spokoju, pokoju w sercu, co robią? Czekoladę jedzą, cukierki jedzą. Po co? No bo to odstresowuje, prawda? To przynosi taką radość w życiu człowieka. I nawet naukowcy to stwierdzili, że to rzeczywiście tak działa. Chrześcijanin nie ma zakazu jedzenia słodyczy, nie ma zakazu, ale jest jakby inna droga dojścia do radości. Inna droga. I my musimy się tej drogi nauczyć. Zasada, w jaki sposób wchodzi się w radość, która pochodzi od Pana w życiu naszym, mówię to również do siebie, jak i do was wszystkich, jest mianowicie taka. Zapominajcie o tym, co za wami. Zdążajcie do tego, co przed wami. A więc, jak przeczytaliśmy w tym pierwszym wersecie, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży strzec będzie serc naszych, czyli ducha naszego i myśli naszych, czyli duszy naszej. Będzie strzec, pokój Boży, jeśli nauczymy się powierzać to w ręce Boże. Tu jest użyte w tym tłumaczeniu, powieście prośby wasze Bogu, a wiecie jak jest w oryginale? Powieście wszystkie wasze żądania w ręce Boże. Wiecie, może dobrze, że jest tak przetłumaczone, bo my byśmy może rozumieli i zaraz zaczęliśmy tak stosować to. Boże, ja żądam od ciebie, żebyś mi to i to dał, prawda? Ale Bogu się upodobało, żebyśmy my w pewnym momencie dobrze zrozumieli, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy natarczywi. Nie masz pokoju w swoim życiu, masz stresy w swoim życiu, masz problemy w swoim życiu, tak, że radość została ci ukradziona. Wiemy, kto kradnie radość, prawda? Diabeł, szatan, demony kradną radość z serca człowieka. Bo Bóg jest Bogiem pokoju, Bóg jest Bogiem radości, Bóg jest Bogiem zwycięstwa, a więc w Bogu zawsze mamy radość. Nie zawsze na usta, ale zawsze w Bogu dochodzimy, powiedziałbym, do radości. Efektem działania Ducha Świętego, efektem działania Boga w naszym życiu jest właśnie radość. Ale dochodzenie wierzącego człowieka do tej radości musi być okupione naszym poświęceniem przed Panem, naszym konkretnym działaniem. A więc przychodzimy przed Boże oblicze i jesteśmy jak jest ten przykład o kobiecie i niesprawiedliwym sędzi. Jezus Chrystus, Syn Boży, pochwalił natarczywość tej kobiety. Pochwalił natarczywość kobiety. Dlaczego pochwalił? Bo Bóg mówi, wy przyjdźcie i żądajcie. Przyjdźcie i żądajcie. Nie chodzi o to, że my mamy być hardzi, wyniośli, musisz mi dać, ale powinniśmy być ludźmi, którzy wiedzą, że natarczywość względem Boga, a jednak daj mi Boże, a jednak ja Ciebie proszę, żebyś mi dał wszystko to, co jest zgodne z wolą Bożą. A wolą Bożą na pewno w życiu człowieka jest, żeby człowiek się radował i był człowiekiem żyjącym na tej ziemi w pokoju. Na tym świecie pokoju nie uzyskamy. Pokój na tym świecie uzyskuje się w jaki sposób? Poprzez dyskusje, jakieś unie. I jak te unie działają? Tak, że siedzą, tak jak Księdze Daniela czytamy, końcowych rozdziałach. Przeczytajcie sobie tam końcowe rozdziały w domu. Zobaczycie, jak to jest ładnie opisane. Razem przy stole siedzą i negocjują. A kiedy uzgodnią wszystko i wynegocjują, wtedy jeden na drugiego napada. To jest dokładnie tak, jak było przed rozpoczęciem II wojny światowej, prawda? Układy, 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 unie, jakieś porozumienia, a w końcu jeden na drugiego napada. Unia Niemiec z Rosją, a później Niemcy na Rosję napadają, prawda? To jest takie w tym świecie, to przynosi diabeł, to przynoszą demony. Pokoju nie wleją ci w serce ci, którzy pokoju nie mają. Demony nie mają pokoju, a więc jeśli nie mają pokoju, no to też tego pokoju przynieść dla ludzi nie potrafią. Nie są w stanie. Dlatego my powinniśmy czerpać z innego źródła. Zupełnie z innego źródła czerpiemy. I jak czerpiemy z innego źródła, to inny jest produkt, który naczerpaliśmy, prawda? W zależności od tego, z jakiego źródła czerpiemy, taką mamy wodę. W zależności do kogo przychodzimy, taką mamy pomoc. Jak idziesz po pokój w sercu swoim do lekarza, to on ci co da? Tabletki. Tabletki takie. Tabletki szczęścia są takie, są tabletki pokoju, tabletki radości, tak. Takie różne tabletki są i on daje i masz pokój. I chodzisz, nic cię nie obchodzi, chociaż dookoła wszystkie rzeczy, jakieś problemy dzieją się, a ty idziesz i nic cię nie interesuje. I jesteś taki błogi człowiek, prawda? Tabletki dają pokój. Dają pokój jak najbardziej. Odejmują ci zupełnie myślenie i ty jesteś pełen pokoju. Chodzisz w pokoju i w radości. To jeszcze inne są środki, które dają też pokój. Na przykład taki środek, który się nazywa alkohol. Prawda? Pijesz i już masz pokój. Już, dobra, tam błoto, co tam błoto, co tam woda, to nic takiego, tak? Jest pokój, ale Bóg daje prawdziwy pokój, nie oszustwo, nie coś, co wyłącza twoje zmysły i ty nie kontaktujesz i wtedy rzeczy tobie nie podlegają i ty chodzisz po prostu w takiej euforii jakiejś. Bóg daje pokój, który nie odejmuje ci rozumu. Tutaj jest powiedziane, że Bóg daje taki pokój, który jest pokojem dla twojego serca i dla twojego umysłu. Nie odejmuje ci umysłu, masz nadal swoje myślenie, ale musisz się nauczyć podchodzić, wchodzić w pokój Boży. Ja nie powiem, że umiem, także akurat mnie nie naśladujcie, ale naśladujcie, będę o tym mówił też, naśladujmy Jezusa i apostoła Pawła, bo on umiał to zrobić. Apostołowie też umieli to zrobić. A więc naśladujmy ich. Będę się starał też być przykładem, ale na razie jeszcze nie jestem. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, że my musimy wchodzić w te konkretne kroki, które Bóg nam wskazuje. A te konkretne kroki to zapomnijcie o tym, co za wami. Jak najszybciej zapomnijcie, że ktoś was obraził. Nie zapomnę mu tego do końca życia. Znamy takie wypowiedzi. Nie zapomnę mu tego do końca życia. Kochani, niektórzy mówią, przebaczam, ale co ja na to poradzę, że mam dobrą pamięć? No mam dobrą pamięć, no pamiętam, co on mi zrobił. Ile? No 20 lat temu. No pamiętam, no co ja zrobię, że nie mogę zapomnieć? Kochani, ja mam bardzo dobrą pamięć. I też mogę wspomnieć rzeczy, które w moim dzieciństwie zrobił mi ktoś. Jestem w stanie sobie przypomnieć. Ale wspomnienia nie motywują mnie. Dlaczego? Dlatego, że poradziłem sobie z nimi. W jaki sposób? Że po prostu przebaczyłem i powiedziałem, Boże, skróć mi pamięć, żebym nie pamiętał. I wiecie, nie pamiętam. muszę wyciągać to z mojej pamięci, jeśli świadomie zadziałam, żeby sobie przypomnieć, co ktoś mi nie tak zrobił, to wtedy sobie wyciągnę to z pamięci świadomie i dopiero mogę to wspomnieć. Ale to nie ma wpływu na moje życie, bo ja się na tą osobę nie gniewam. I nie staram się wyciągać z pamięci. Bóg pozwolił mi zapomnieć. My musimy nauczyć się zapominać o tym, co jest za nami. Przeszłość nasza nie może nas motywować w żaden sposób, chyba że jest to przeszłość życia z Bogiem. Chyba że jest to przeszłość doświadczenia życia z Chrystusem, działania Ducha Świętego w naszym życiu. Ale też pamiętajmy, nie możemy żyć prochami przeszłego przebudzenia. A kiedyś to ja byłem w Panu taki. A kiedyś to ja kochałem Jezusa Chrystusa. A kiedyś to ja Mu służyłem, jak ja kiedyś mówiłem innymi językami. Jak ja kiedyś się modliłem. No i co z tego? A co jest dzisiaj? Jaki jestem dzisiaj? Jaki jestem teraz? Jaki jestem w obecnej chwili? Jak ja teraz się modlę? Jak ja teraz działam w Duchu Świętym? Zapominajmy o tym, co jest za nami. Bo nie wspomnieniami mamy żyć, ale mamy żyć przyszłością. Kochani, życie w Bogu to jest życie przyszłością. Zdążajcie do tego, co przed wami. Stawiajcie sobie cele. Stawiajcie sobie dążenia. Do czego chcecie zmierzać? Co chcecie osiągnąć? Nigdy nie myśl o zachowaniu tego, co masz. Ja muszę to zgromadzić i muszę to pilnować, żeby nikt mi nie ukradł. Co Słowo Boże mówi? Skarby sobie gromadźcie tam, gdzie ani mól, ani rdza, ani złodziej się nie podkopuje. A więc gromadźcie sobie takie skarby, do których żadne ziemskie zniszczenie nie ma dostępu. Dlatego gromadź, a nie kto inny pilnuje. I Bóg powiedział, ja będę pilnował waszych zdobyczy. Ja będę pilnował, ja będę doglądał. Tutaj zgromadźcie u mnie w niebie nie ma złodziei. Nie ma moli. Nie ma. Nie ma rdzy. Nic ci nie zniszczy twojego skarbu, twojego bogactwa. Dlatego nauczmy się patrzeć w przyszłość. I zmierzać do tego, co jest naprawdę najcenniejsze. Gdybyśmy nawet zgromadzili najcenniejsze skarby z tego świata. Najlepsze diamenty, najwięcej złota. O pieniądze to się nie mówi. Wystarczy, że zmienią pieniądze, już twoje pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Ale powiedzmy, złoto ma wartość. Diamenty też mają wartość. Co jeszcze ma wartość? W co warto inwestować? Ziemia ma wartość i ciągle idzie w górę ta cena tej ziemi, wiecie? Ci, którzy kupili wcześniej, a teraz mogą się pochwalić, moja ziemia była warta tyle, teraz jest warta tyle. Ziemia i wszystkie rzeczy na niej spalone będą. Co zostanie z naszego bogactwa? Dym. Nic więcej, tylko dym. Dlatego musimy się nauczyć gromadzić to, co jest cenne. W życiu naszym odłóżmy pewne rzeczy na bok. Ja nie mówię, że nie jest potrzebne złoto. Ja nie mówię, że nie są potrzebne diamenty. Ja nie mówię, że nie jest potrzebna ziemia. Ja nie mówię, że to nie jest potrzebne. Chcę tylko, żebyśmy zrozumieli, że jest to na pewien czas. Tylko na pewien czas. Na ile? 50, 60, jak ktoś mocniejszy może 80, starszy pastor już 85 lat ma, a są tacy, którzy 100 lat już skończyli. Taki brat, co tutaj Słowo i Życie, może wzięliście do domu, on już 100 lat skończył, brat Bryćko, znam go osobiście, 100 lat już skończył, jest w Chrystusie, jest dzieckiem Bożym. Ile więcej możesz przeżyć? 116, 120? 130 i to chyba już górna granica. I to jest wszystko. A Bóg chce, żebyśmy gromadzili na przyszłość. Na przyszłość, poza te 130 czy 140 lat. Abyśmy nauczyli się zdążać do tego, co przed nami. Kiedy będziemy zmierzali do tego, co przed nami, to te wszystkie ziemskie rzeczy nie będą sprawiały nam tyle radości, ile te duchowe, które do nas będą docierały. Boże namaszczenie, Boże działanie, dary Ducha Świętego. Pomyślmy, zacznijmy marzyć trochę, zacznijmy wyobrażać sobie. Przychodzisz do zgromadzenia, ciężko chora osoba, wkładasz ręce i natychmiast odchodzi choroba. Interesuje cię to? A wiesz, że to jest możliwe dla ciebie? Ale co trzeba zrobić? Trzeba być człowiekiem z żądaniami. Człowiekiem natarczywym. Panie, ja zrobię wszystko, żebyś mi tylko obdarował tym darem. Ja zrobię wszystko. No z czego mam zrezygnować? Z tego? Dobra, zrezygnuję z tego. Z czego jeszcze? No z tego zrezygnuj. No dobrze, zrezygnuję z tego. Tylko mi daj. Co jeszcze mam zrobić? Musisz się nauczyć pokory. Panie, dobrze, ucz mnie pokory. Jesteś gotowy zrobić wszystko, dlatego że masz przed sobą wizję. Masz przed sobą coś, co do czego dążysz, o czym marzysz, co jest dla ciebie naprawdę w życiu tam najważniejsze. I dlatego Słowo Boże mówi, zdążajcie do tego, co przed wami. To, co za wami, to zapominajcie. To nie ma sensu. Zdążajcie do tego, co przed wami. Ale po drodze, kiedy zmierzacie do tego, co przed wami i chcecie żyć w tej radości i w tym pokoju Bożym, Słowo Boże daje nam trzy takie krótkie wskazówki. Strzeżcie się. Czegoś się strzeżcie. W tym rozdziale o tym czytaliśmy. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. To są trzy rzeczy, co do których jest wyraźna wskazówka od Boga, żebyśmy się tego strzegli. Co to są psy według Słowa Bożego? Objawienie Jana, 22 rozdział, 15 werset mówi tak. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jako psy są określeni ludzie, ale ci ludzie, którzy idą do duchów zwodniczych, które przylegają do duchów zwodzących, którzy dają się prowadzić duchom nieczystym, są określeni jako psy, nie ludzie. To są psy. Wszyscy czarownicy, wszyscy, którzy wywołują duchy, wszyscy, którzy zajmują się czarnoksięstwem, Słowo Boże mówi, strzeż się i to z daleka uciekaj od tego. Bo to wszystko idzie na zginienie. Ktoś, kto przylega do duchów nieczystych, idzie razem z duchami nieczystymi do zatracenia. Piekło nie jest przeznaczone dla ludzi. Wiecie o tym? Dla kogo jest przeznaczone? Dla diabła i jego aniołów. Wszystkich tych, którzy przylegają do Niego, wszystkich tych, którzy akceptują Go, wszyscy ci, którzy słuchają Go, razem z Nim zostaną wrzuceni. Chociaż nie jest to przeznaczone dla ludzi. Bóg nie przeznaczył piekła ani jeziora ognistego dla ludzi. A znajdą się tam ludzie? O tak, wielu. Z własnego wyboru. Dlatego też Słowo Boże nam mówi, abyśmy się strzegli wszystkich nieczystych, związanych z diabłem rzeczy. Wyrzekali się wszelkich jego działań. Panie, ja przyjmuję wszystko, co pochodzi od Ciebie, a wszystko, co pochodzi od diabła, odrzucam. Jeżeli by nawet to wyglądało na święte, ja to odrzucam. Dla mnie to nic nie znaczy. Dla mnie to jest przekleństwo. Nie chcę nic. Nie chcę Ewangelii, która jest inaczej głoszona niż ta w Słowie Bożym. Bo to jest Ewangelia, która pochodzi od aniołów z nieba zwiedziony przez diabła. Dlatego bądźmy czujni. Strzeżcie się złych pracowników. 2 Koryntian 11, rozdział 13, werset mówi tak. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Wszyscy ci, którzy przybierają postać, którzy tylko wyglądają jak apostołowie Jezusa Chrystusa. Ale prawda, którą głoszą, nie zgadza się z Pismem Świętym. W jakikolwiek nawet szczególe nie zgadza się, to nie jest nauka od Boga. Głoszone słowo musi się w 100% zgadzać ze Słowem Bożym. I to w 100%, bez żadnego podważania. I 2 Koryntian 2,17 pisze, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych. Lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Jak głosisz, jak mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. Nie dodawaj nic do tego słowa, ani nie odejmuj nic z tego słowa. Bo jeśli zrobimy zamieszanie ze Słowem Bożym, wtedy swój udział szatan ma w naszym głoszeniu. Mówi słowo, głosi słowo, a z tyłu siedzi demon i zaciera ręce. Dobrze głosi. Słuchajcie go, ludzie, dobrze głosi, dobrze mówi. Poklaszcie mu nawet, bardzo dobrze mówi. Ale z tym słowem nie ma nic wspólnego Jezus Chrystus. W Słowie Bożym wiele razy czytamy takie przykłady. Uczeni w piśmie, faryzeusze. To byli przecież ludzie Boży, prawda? Ludzie, których Bóg powołał. Ale Słowo Boże nam mówi, że ten, który przyszedł i głosił jako moc mający, miał rozeznanie w tym wszystkim, co jest głoszone. Miał rozeznanie w tej całej prawdzie, bo oni do tej całej prawdy dodawali swój komentarz. Słowo było prawdziwe, ale komentarz był nieboży. Dlatego nie możemy dodawać komentarza własnego do Słowa Bożego. Możemy powiedzieć tylko tyle, ile Duch Święty uprawnił nas, żebyśmy powiedzieli. Dlatego niech będzie w sercach naszych bojaźń Boża, żebyśmy czasem nie wypowiadali swoich myśli, wkładając je w usta Boże. Tak mówi Pan. Posłuchajcie teraz, jak mówi Pan. I wypowiadam się, jak mówi Pan. A Bóg mówi, ja tego nie powiedziałem. Ja wcale tego nie powiedziałem. Jak możesz stawać w moim imieniu, mówić, co ja powiedziałem? Dlatego strzeżmy się złych pracowników, którzy są ludźmi fałszywymi, nieprawdziwymi. I następna sprawa, przesady w obrzezywaniu. Niektórzy Żydzi byli już tak bardzo posunięci w tych sprawach obrzezywania, że uważali, że każdy i zawsze musi być obrzezany. Jak ma być zbawiony, jak chce przyjąć Jezusa Chrystusa, owszem, w porządku, niech przyjmie Jezusa Chrystusa, ale też niech się obrzeże. Słowo Boże w Galacjan 6 rozdziale 15 wersecie mówi tak. Nie ma bowiem żadnego znaczenia to, czy się jest obrzezanym, czy nie. Ważne jest jedynie to, żeby być nowym stworzeniem. 1 Koryntian 7, 19. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Zwróćmy na to uwagę. Nie forma zewnętrzna jest ważna dla chrześcijanina. Nie forma zewnętrzna, nie to, w jaki sposób ręce składasz, jak się modlisz. Jak tak złożysz, to Bóg cię wysłucha. Jak tak złożysz, to już nie. Nie forma ma znaczenie, ale wylewanie serca przed Panem ma znaczenie. Otwierasz serce i wylewasz całe swoje wnętrze przed Bogiem. Nie przychodzisz do Boga i mówisz, Panie, mam taką jedną sprawę, nie chcę o niej głośno mówić, ale no mam taką jedną sprawę do załatwienia, jakbyś tak mógł mi pomóc w tym. Szczerość serca za szczerość działania. Bóg chce, abyśmy byli naprawdę otwartymi przed Bogiem, abyśmy przynosili do Niego wszystkie wewnętrzne rzeczy, wszystkie nasze najgłębsze, skryte, najbardziej skryte myśli i mówili o nich. Czy Bóg zna nasze myśli? Oczywiście, że zna. Wszystko i tak wie. To po co mamy Mu wypowiadać? Panie, Ty wszystko wiesz. Tylko, że Bóg nie jest pewny, czy Ty o tym wiesz. Bóg nie jest pewny, czy Ty o tym wiesz. Czy Bóg zna wszystkie Twoje grzechy? No oczywiście, że zna. Każdy najdrobniejszy grzech zna. A to dlaczego Bóg powiedział, wyznaj grzech? Bo jak go nie wyznasz, no to nie będzie przebaczony. To co, Boże, to Ty nie wiesz, że zgrzeszyłem? To nie możesz mi tak automatycznie od razu przebaczyć? Może Bóg? No pewnie, że może. Tylko Bóg ustanowił taką zasadę. Powiedziałeś, to się będzie działo. Nie mówisz, to się nie będzie działo. Człowiek, który wierzy, to co robi? Mówi. Jeśli nie mówisz, to znaczy nie wierzysz. Wiedz o tym, taka jest prawda. Możesz sobie w sercu swoim zarzekać się i mówić, ja wierzę, wierzę, naprawdę wierzę, ale nic nie mówię. Dlaczego? Bo nie wierzę. Nie jestem pewny, że tak się stanie. Dlatego, kochani, nauczmy się działać zgodnie ze Słowem Bożym. Wreszcie Słowo Boże nam mówi tak. Po tych ostrzeżeniach jest powiedziane, trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Galacjan 5, rozdział 16, werset mówi, a teraz posłuchajcie, co wam powiem. Starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Rzymian 2, rozdział 7, werset. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. 2 Koryntian 13, 5. Poddawajcie samych siebie próby. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. I Koryntian, 1 Koryntian 16, 13. Czuwajcie, trwajcie w wierze. Bądźcie mężni, bądźcie mocni. Kochani, podstawą życia człowieka, jeśli coś osiągamy, żebyśmy w tym trwali. Ty masz trwać w tym, co osiągnąłeś, jak kołek w płocie. Rozumiesz to? Jeśli kołek w płocie nie trwa, nie tkwi, to się cały płot przewróci. Jeśli nie będziesz trwać w tym, co osiągnąłeś, to się przewrócisz. Nie będziesz chodzić za Panem. Masz po prostu w tym cały czas tkwić, być w tym. Jak uwierzyłeś, to nie możesz upadać, to nie możesz przestawać wierzyć. Musisz w tym trwać, musisz w tym być. Słowo Boże, ja tu wypisałem tylko dosłownie 3 wersety. Wiecie, ile jest fragmentów, które mówią o trwaniu? Setki. Kiedy jest cały czas powiedziane trwaj, trwaj w tym, bo czyniąc to ostoisz się. A ludzie wierzący wierzą, wierzą, wierzą. No wierzysz, no wierzę. Wierzysz, no wierzę. No na pewno wierzysz, no wierzę. No wierzysz, no, wierzę. I po pewnym czasie pytamy, wierzysz? No, chyba wierzę. A po jeszcze dłuższym czasie się pytasz, wierzysz? A kto tam wie, jak to jest? Wiecie, co powoduje, że jest taka postawa człowieka? Nie tylko diabeł. My chcielibyśmy zwalić wszystko na diabła. Bo diabeł jest winien wszystkiemu. On jest naprawdę winien wszystkiemu. To, że ja tak postępuję, czy tak, to wszystko winien diabeł jest. Panie, nie obwiniaj mnie, to diabeł. Dlaczego zjadłeś owoc drzewa? Bo to żona mi dała. Żona zapyta, czemu zjadłeś? No to wąż. Ostatecznie przyczyna jest jaka? Diabeł. Diabeł. On jest winien wszystkiemu. A czemu zgrzeszyłem? Bo nie trwałem. Nie trwałem. Szatan będzie zawsze kusił. Nigdy nie wyzwolisz się od kuszenia szatana. Nigdy, dopóki jesteś na ziemi. Nigdy się nie wyzwolisz. On zawsze będzie kusił. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, no to wtedy diabeł nie kusił. A już na pewno Syna Bożego nie kusił, tak? I Syna Bożego kusił, i wszystkich ludzi kusił. Czy Jezus Chrystus mógł sprawić, żeby on nie kusił? No pewnie, że mógł. A dlaczego nie sprawił? Bo ty i ja musimy się sprawdzić. Słowo Boże, które czytaliśmy tutaj, wyraźnie podaje. Poddajcie, czy poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Masz poddawać sam siebie próbie, czy trwasz w wierze? Próbuj siebie. Sprawdzaj siebie, czy trwasz w wierze. Możesz powiedzieć, no to nieważne. Gdyby zawodnicy nie sprawdzali siebie, czy nadal potrafią przeskoczyć 2 metry wzwyż, to co by było? Skakaliby 1,80 m, później 1,50 m, może później 1 m. Musisz poddawać siebie próbie. Musisz siebie sprawdzać, czy trwasz w tym, co już osiągnąłeś. Osiągnąłeś jakiś poziom duchowy. Po iluś tam latach sprawdziłeś, jaki poziom duchowy w tej chwili reprezentujesz? Sprawdziłeś? Mam wrażenie, że wiele razy nie sprawdzamy tego. A później, kiedy przychodzi konkretna próba, konkretne doświadczenie, konkretny problem, to się okazuje, że rozkładamy ręce i gotowi jesteśmy tylko się rozpłakać. Żadnej rady nie ma, żadnego rozwiązania, żadnej przyszłości nie widzimy. Ja przypominam sobie kiedyś taka grupa, ona się nazywała Grupa Mojego Brata. Śpiewała no, piękne pieśni chrześcijańskie, to byli wierzący ludzie. Oni ze Słupska pochodzili. Przypominam sobie, kiedyś nagrali taką płytę pod tytułem Oj, czarno widzę. To jest taka płyta pełna nadziei, taka oczekiwania, rozwiązań Bożych, tak? Chrześcijanie wiele lat śpiewali i doszli do wniosku, że czarno widzą. I takie te piosenki też były. Ja też wiem, bo rozmawiałem, akurat znałem głównego ich prowadzącego, jakie on miał wtedy przemyślenia. Czarno widział. Sprawdził siebie. Sprawdził po jakimś czasie, czy trwa w wierze. Czarno to wyglądało. Sprawdzasz siebie co pewien czas? Tu nie jest powiedziane, poddajcie siebie chociaż raz w życiu próbie. Jest powiedziane, poddawajcie samych siebie próbie. Cały czas poddawajcie siebie próbie. Wierzysz, że Bóg istnieje? Kto wierzy, że Bóg istnieje? No to jeszcze fundament jakiś mamy. Dobra, jest z czego startować. I teraz zacznijmy sobie zadawać troszkę bardziej skomplikowane pytania. Zacznijmy zadawać pytania. I odpowiadajmy na te pytania. Czasami dobrze jest nawet wziąć kartkę i zacząć pisać te odpowiedzi, ale tak z głębi serca. Nie tak, jakbyś chciał, żeby ktoś przeczytał, jak ty napiszesz. Tylko tak z głębi serca. Później od razu zniszcz tą kartkę, żeby nikt nie przeczytał, ale napisz szczerze. Żeby zdać sobie sprawę, jaki poziom reprezentuje. Nie po to, ja chcę, żebyście to uczynili i później te kartki mi przynieśli, ja sprawdzę, jaki wy poziom reprezentujecie. Odpowiedzialność macie nie przede mną, tylko przed Bogiem. W co wierzysz? Jak wierzysz? Po co wierzysz? Po co ty w ogóle Bogu wierzysz? Żeby rozwiązywać jakieś problemy życiowe? Chcesz rozwiązać coś w tym życiu, jakiś problem? Jesteśmy powołani do tego, żebyśmy jak zwiążemy coś tutaj na ziemi, żeby było związane i w niebie. Jak coś rozwiążemy, żeby było rozwiązane i w niebie. Chcesz związać demony, związujesz. I co? I w okręgach niebieskich są związane. Mamy moc do tego. Ale czy robimy to? Sprawdź siebie. Czy korzystasz z mocy Bożej? Czy używasz moc Bożą do tych celów, do których Bóg chce, żebyś jej używał? Trwajmy w tym, co osiągnęliśmy. Trwajmy. Bogu cały czas chodzi o to, apostoł Paweł pisał w jednym fragmencie, czyńcie to wszystko, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Bóg chce, żebyś ten poziom uzyskał i trwał w nim, bo Bożym zamiarem nie jest, żebyś tam tkwił do końca na tym poziomie tylko, ale chce, żebyś trwał, tkwił jak ten kołek w płocie, ale żebyś stanowił fundament, żebyś stanowił grunt, żeby można było pójść dalej, żeby można było coś większego uczynić. Czy myślicie, że Bóg, chcąc przebudzić to miasto, was wszystkich odrzuci, wy jesteście nieprzydatni, kogoś innego weźmie? Na was patrzy, was chce użyć. Rozglądasz się? Ciebie chce użyć. Nie patrz na kogoś obok. Właśnie ciebie chcę użyć. Jak Bóg będzie chciał uzdrawiać w tym mieście, to co patrzysz na kogoś z boku, ciebie będzie chciał użyć, żeby uzdrowić. Nie nadajesz się? Ja też się nie nadaję. Ale Bóg czyni nas zdolnymi do wykonywania Jego dzieła. A my mamy po prostu podążać tym tropem. Mamy iść tym śladem. Mamy wstępować i osiągać pewien poziom i nie koncentrować się na tym, co ja mogę zrobić. Panie, ja to jestem taki święty, taki wielki, wiesz, co ja mogę zrobić? Jeśli się nie nauczysz pokory, to nic nie zrobisz. Naśladujmy Jezusa i tych, którzy według tego wzoru postępują. 1 Koryntian 11:1, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Koryntian 4,16. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. 1 Tesaloniczan 1, 6,7. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. 2 Tesaloniczan 3,9. Postępowaliśmy zaś tak, nie dlatego, że nie mieliśmy prawa do waszej pomocy, lecz dlatego, że pragnęliśmy dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. 1 Piotra 5,3. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Tytusa 2,7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawo. 1 Tymoteusza 4,12. Nie dopuszczaj nigdy do tego, aby cię lekceważono z powodu twego młodego wieku, lecz ze swej strony staraj się być przykładem dla wszystkich wierzących w słowach, w sposobie bycia, w miłości, wierze i czystości. Cały świat czeka na przykład do naśladowania. I Bóg właśnie ciebie chce przysposobić jako ten przykład. Bo ludzie często mówią, Jezus, no on chodził tak ubrany, że my teraz przecież tak nie będziemy chodzić ubrani. On się tak zachowywał, że dzisiaj no to się nie da tak zachowywać. Samochodem nie jeździł, telewizji nie było, komputerów nie było. No jak można naśladować Jezusa Chrystusa? Dlatego Bóg przygotowuje ciebie i mnie, żebyśmy się stali przykładem dla innych ludzi. Żebyśmy ciągle sprawdzali siebie, czy trwamy w wierze i stawali się przykładem dla innych ludzi, jak wiarą można zdobywać góry. Jak wiarą można przejść przez najprzeróżniejsze trudności. Jak można być radosnym pomimo doświadczenia. O tym mówi ten fragment Słowa Bożego. Żebyśmy się sami nauczyli i jeszcze innym siebie za wzór postawili. Tak postępujcie, o tak właśnie. Apostoł Paweł pisze, mnie naśladujcie, naśladujcie mnie. No ja naśladuję oczywiście Jezusa, ale jak chcecie mieć taki współczesny przykład, jak należy żyć, no to patrzcie na mnie. Możesz tak powiedzieć, naśladujcie mnie. Jeśli byśmy naprawdę byli szczerzy, czy moglibyśmy tak jak apostoł Paweł powiedzieć prost dla innych ludzi? Mnie naśladuj, będzie dobrze, wejdziesz do nieba. Z pełną odpowiedzialnością. Możemy to powiedzieć? Myślę, że byłoby trudno. Dlatego zacznijmy pracować w tym kierunku, jak mówi Słowo Boże. Nauczmy się radości pomimo problemów. Nauczmy się mieć pokój pomimo doświadczeń. Nauczmy się strzec się pewnych rzeczy w tym świecie. Od pewnych rzeczy nauczmy się uciekać. Po prostu nie naśladujmy tego świata i rzeczy, które są na nim. Nie naśladujmy fałszywej religijności. Ale bądźmy naprawdę szczerzy przed Panem. To, co już osiągnęliśmy, no to trwajmy w tym. Nie upadajmy, nie wyłaźmy z tego. Bo może się okazać, że na końcu w ogóle z łaski wypadniemy. Jeśli za daleko będziesz wychodził, to wyjdziesz całkiem z łaski. No taka jest prawda. W pewnym momencie stajesz na krawędzi, ale jak długo stoisz na krawędzi, to wcale nie do góry pójdziesz, tylko do dołu. Dlatego naprawdę bądźmy ludźmi, którzy gruntują się w Słowie Bożym, gruntują się w Panu, którzy naprawdę bliżej Pana stają. To jest naprawdę ważne. Powiem wam zupełnie szczerze. To jest naprawdę ważne. I o tym chciałem powiedzieć. I to mi Pan naprawdę głęboko na serce dzisiaj rano położył. Abyśmy przed obliczem naszego Boga stali się przykładem dla tych ludzi. Oni wszyscy na to czekają. Nie mówią o tym, że czekają. Ale tak naprawdę to oni czekają. A my mamy się okazać godni tego Bożego posłannictwa.